praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Dzisiaj sobie powiemy o kofeinie. Moim gościem jest Aleksandra Filip, dietetyk, wykładowca AWF-u Katowice, dietetyk w Polskim Związku Niepełnosprawnych Start. Jak już ustaliliśmy przed naszą rozmową, anonimowy kawoholik na odwyku. To chyba jeden z powodów, dla którego Aleksandra była poproszona...
Może Ola, będzie szybciej, krócej.
Okej, dla którego Ola była poproszona o wygłoszenie wykładu na temat roli kofeiny w sporcie w kontekście kształtowania siły i mocy. Ja byłem jednym z słuchaczy tego wykładu i to był mój motyw, ażeby zaprosić Olę do tej dzisiejszej rozmowy. Olu, teraz oficjalnie, cześć.
Cześć.
Wykład zaczęłaś od historii kofeiny.
Tak.
Od historii kofeiny w ogóle jako samego związku oraz historii kofeiny jako w sporcie. Jakbyś mogła trochę nam to przybliżyć? Skąd się w ogóle ta kofeina wzięła? Kiedy ludzkość zaczęła ją stosować?
Trzeba na pewno powiedzieć, że kofeina jest jednym z najlepiej przebadanych związków chemicznych. Generalnie występuje w ogóle w ponad 60 roślinach. W ogóle niekoniecznie trzeba mówić jakby o samej kofeinie, ale warto też wspomnieć, że to jest właśnie w grupie metyloksantyn, które na przykład znajdują się w herbacie. No i herbata, tak jak myślę, że wszyscy się domyślają, była pita już w starożytnych Chinach, czyli ponad 2000 lat temu gdzieś tam pierwsze źródła o tym donoszą. No generalnie ludzkość spożywała te metyloksantyny w zależności od tego, co miała pod ręką. No i w Chinach piło się herbatę, Aztekowie pili kakao, no bo też to jest między innymi źródło tych naszych metyloksantyn. No w Etiopii odkryto kawę w tym naszym rozumieniu aktualnym. Natomiast prażenie kawy nastąpiło dopiero później. Wcześniej była konsumowana w postaci takich małych, czerwonych jagód. I legenda głosi, że pasterz Kaldi pas sobie kozy, tam owce, kozy. I one zjadły sobie te swoje jagody. No i zaczęły być bardzo aktywne. No i dzięki temu w Etiopii odkryto kawę.
I trochę tak po dziś dzień jest, że kofeina się kojarzy z kawą, nie? To jakby
tak,
czasami niektórzy nawet je zauważyłem, tak totalni laicy, kowalscy, oni trochę traktują nas na równości między tym, nie? Nie wiem czemu, no bo...
Tak, w ogóle jak są badania, które rozpatrują kawę i kofeinę, to często można powiedzieć, że to jest tożsame. Kofeina to jest czysty krystaliczny związek, a kawa
miks
to jest
tysiąca.
Ponad tysiąc tam bioaktywnych związków. Więc nie można na pewno stawiać gdzieś tam znaku równości. Też niektórzy mówią, że kofeina w herbacie to jest co innego, nie? Jakby na pewno trzeba postawić znak równości między teiną, guaraniną i kofeiną. To jest ten sam związek, tylko jakby z różnych źródeł, nie? Mhm. Więc to na pewno też jest gdzieś tam często mylone. I my też sobie nie zdajemy sprawy, ile tak naprawdę spożywamy tej kofeiny w ciągu dnia, bo kojarzymy ją tylko i wyłącznie z kawą, nie?
To by jest istotne u osób, które mają małą tolerancję, nie? Na kofeinę, o czym sobie też potem jakby powiemy, czyli niektórzy nie są świadomi tego, że ją przyjmują. Nie? Gdzieś czują pewnie skutki uboczne, bo spożyli wiele gdzieś tam pokarmu, które tą kofeinę zawierają.
No generalnie myślę, że do mało rzeczy w ogóle podchodzimy świadomie, a akurat kofeina jest takim czymś, co po prostu można zliczyć. W sumie ja też póki się tym tematem tak bardzo nie zajęłam, to sama sobie nie zdawałam sprawy, ile gdzieś tam piję tej kofeiny z różnych źródeł.
Jak sobie uświadomiłaś, to powiedziałaś, musi być odwyk, co?
W ogóle twoja powiedziała, że ja także dlatego zostałam poproszona o wygłoszenie wykładu, bo piłam dużo kawy. Też chciałam to sprostować, nie do końca. W każdym bądź razie, może
Ola
nie...
Ola jest baristą tak naprawdę i dlatego została poproszona.
Myślę, że nie nadawałam się również do tego. W każdym bądź razie, no trzeba to po prostu sobie liczyć. Czy liczyć, mieć świadomość, ile tej kawy, kofeiny możemy spożyć, żeby czuć się w miarę komfortowo.
Mhm, żeby tylko doświadczać tych pozytywnych aspektów związanych ze spożyciem kofeiny. No dobra, to teraz tak. Kofeina jest obecna wśród ludzi, w cywilizacji od lat. I teraz pytanie, jakie ona ma zastosowanie w sporcie i czy faktycznie, może tak, jak ona jest długo obecna w sporcie?
Mhm. Pierwsze badania naukowe były przeprowadzone w 1907 roku. Jakbyśmy sobie je przeglądnęli, to ciężko się tam doczytać, bo to jest w ogóle taki zeskanowany jakby artykuł, bardzo śmiesznie się go czyta. Do 2004 roku WADA ograniczała spożycie kofeiny i ono w moczu nie mogło być więcej niż 12 nanogramów na mililitr. To mniej więcej odpowiada 5-6 filiżankom kawy. No przynajmniej tak jest napisane we wszystkich tych rekomendacjach. No mniej więcej to jest 5-6 mg na kilogram masy ciała. Aktualnie tą kofeinę można spożywać oprócz NCAA, czyli Ligi Akademickiej w Stanach Zjednoczonych. Tam również jest ona ograniczona. No i w zasadzie od 2004 roku coraz więcej sportowców jej używa, no po prostu jest ona dozwolona, mimo tego, że jest na liście substancji monitorowanych.
Bo działa, nie? Sportowcy chcą, żeby działało, więc ją wykorzystują. Jeżeli próbowalibyśmy sobie w takim wielkim telegraficznym skrócie powiedzieć, w ramach jakich sportów warto sięgać po kofeinę, największa przewaga będzie w sportach siłowych, wytrzymałościowych, siłowo-szybkościowych.
W kontekście zadań sportowych najbardziej ona przebadana jest w poprawie zadań wytrzymałościowych. I mówimy tutaj zarówno jakby o wydłużeniu czasu konkretnego działania ruchowego w czasie, bądź też o skróceniu na przykład czasu wykonania jakiegoś dystansu. Natomiast mówimy tutaj o czasie trwania wysiłku, nie wiem, nawet około 100-150 minut. Takie są gdzieś badania. I tutaj rzeczywiście ona jest najbardziej potwierdzona. Natomiast możemy ją stosować tak naprawdę w kontekście każdego wysiłku, bo mechanizm jej działania jest dosyć szeroki i tutaj będzie miała zastosowanie ona zarówno w sportach właśnie wytrzymałościowych, siłowych, siłowo-szybkościowych. W zależności od tego, jakich użyjemy dawek i też jaki będzie nasz gdzieś tam też poziom przyzwyczajenia do tej kofeiny, to możemy oczekiwać różnych efektów. Aczkolwiek można powiedzieć, że działać będzie ona w każdym sporcie.
Ty fajnie przytoczyłaś takie badanie Baltazara z 2019 roku oceniające ten właśnie efekt ergogeniczny dla różnych dyscyplin sportowych. I jeżeli ktoś chciałby zgłębić właśnie zasadność wykorzystania tej kofeiny, no to myślę, że to jest fajna taka publikacja, do której warto sięgnąć. Ja po twoim wykładzie ją sobie przeczytałem i naprawdę ona była okej. Okay. Nawiążmy jednak do tej siły i mocy, bo to jest w sferze moich zainteresowań, ty robiłaś o tym wykład. No jak to wygląda w kontekście siły i mocy, nie? Na co możemy liczyć, przyjmując kofeinę?
Najpierw odniosę się może do badań naukowych, bo jakby tam wpływ kofeiny jest rozpatrywany pod kątem jakby kształtowania siły maksymalnej, mocy, no i też wytrzymałości siłowej, tak? W kontekście kształtowania siły maksymalnej, to tutaj można się spodziewać efektów między powiedzmy od 3 do 5%. No 3-4% to jest takie gdzieś tam, można powiedzieć, pewne. Natomiast im wyższy poziom tej siły u konkretnego zawodnika, no to tym mniejszych efektów możemy się spodziewać.
Jego organizm jest wystarczająco mocno wyśrubowany już.
Nie mogę tego powiedzieć z pewnością, no ale ten staż zawodniczy i ten poziom wytrenowania na pewno ma wpływ. Jeżeli chodzi o to kształtowanie mocy mięśniowej, to tutaj było to rozpatrywane na przykład w skoku dosiężnym, albo w rzutach piłką lekarską, albo w eksplozywnym wyciskaniu na przykład sztangi leżąc. No i tutaj widzimy tą poprawę. Natomiast tutaj nasze przynajmniej badania pokazują, że raczej ta kofeina może nie będzie miała wpływu aż tak bardzo na ten pik mocy, ale bardziej na utrzymanie tej zwiększonej mocy na konkretnym poziomie. Bardziej byśmy się tutaj już skupiali na utrzymaniu niż na takim jednorazowym wzroście. No i w tej wytrzymałości siłowej tutaj ta poprawa jest najbardziej gdzieś tam wyraźna. Im dłuższy czas trwania, tym też tam gdzieś jesteśmy w stanie bardziej wychwycić te zmiany.
To, że działa, to jedno. Moje kolejne pytanie brzmi: w jakim stopniu działałeś? Po części odpowiedziałaś. Przytoczyłaś tu wartości procentowe 3-5%. Bardzo podobał mi się taki slajd, w którym jasno pokazałaś, że w sporcie wyczynowym, no to jest oczywiste, walczymy o te procenty, tak? Czasami 1% to jest kwestia tego, czy jestem na podium, czy nie. Kofeina spełnia te kryteria, czyli możemy liczyć, że ten 1% na pewno nam doda, nie?
No, sukces w sporcie, no to jest wypadkowa wielu czynników. Suplementacja może nam w tym pomóc. Natomiast w moim odczuciu dobrze byłoby mieć wypróbowane raczej w tych protokołach startowych. W takich protokołach treningowych też jakby nie ma badań, które potwierdzają naprawdę zasadność tej takiej jakby codziennej suplementacji. Moim zdaniem w tych protokołach startowych na pewno jest warta gdzieś tam wypróbowanie.
No właśnie, w protokołach startowych. Wiele osób sięga po szeroko rozumiane przedtreningówki, gdzie no kofeina jest jedną substancji, która w nich jest zawarta ochoczo przed każdym treningiem. Czyli czyni sobie z tego pewną rutynę, taką regularne stosowanie tej kofeiny. I w twoim prywatnym zdaniu, w twojej opinii, jest to zasadne, czy nie do końca?
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo tutaj też trzeba byłoby się na pewno odnieść do konkretnych dawek. Tak naprawdę kofeina, można powiedzieć, że dawki wszystkie działają. Od tych poniżej 3 mg na kilogram masy ciała, aż do 9 nawet wzwyż. Te niższe dawki moim zdaniem warto i nawet trzeba wykorzystywać jakby w takim codziennym stosowaniu. No i to co do tego jestem przekonana, że to można robić, no bo to jest w postaci po prostu zwykłej gdzieś tam kawy i też te niższe dawki będą raczej wpływały na nasz układ nerwowy. Co do takich tych większych dawek w codziennym treningu, nie mam pewności, jak i w zasadzie świat też do końca nie ma pewności, dlatego warto w ogóle byłoby to przebadać, jak to będzie w dłuższej perspektywie czasu, nie? Mhm. Te niższe dawki, ten wpływ na układ nerwowy jest jak najbardziej nam potrzebny i też do tych niższych dawek jesteśmy w stanie się wolniej przyzwyczaić, więc moim zdaniem jedna, nawet dwie mocne espresso przed treningiem jest okej. Okay. Też jeżeli chodzi o te przedtreningówki, no to warto w ogóle wiedzieć, co w nich jest, nie? No bo jest to gdzieś tam miks wszystkich składników. W ogóle część sportowców myśli, że beta-alanina działa doraźnie, bo u nas jakby... Dzisiaj mamy te lekkie te parestezje, więc chciałabym powiedzieć, że ona nie działa doraźnie, chyba że jako placebo. No i tak samo kofeina w takich mega niskich dawkach, na przykład często jest w shotach po 80 mg, no to też to nie będzie działało, nie? No i w ogóle sportowcy myślą w dużej większości, że kofeina nie działa, bo wypiją shota z kofeiną i nic nie czują, nie? Natomiast ten shot z kofeiną często jest na przykład w mniejszej ilości, gdzieś tam jest ta kofeina, niż nie, w pół litra coli, nie? Mhm.
Okej, okay, i teraz mówimy sobie o dawkach. One w pewnym stopniu będą zależne od tolerancji, jaką mamy na kofeinę. Jak wygląda nasz metabolizm kofeiny? I teraz odpowiedzialne są za to nasze geny. Są osoby bardziej wrażliwe, są osoby mniej wrażliwe. Jak to wygląda z tymi genami?
A to jest tak, że jakby mechanizm działania kofeiny polega w pierwszej kolejności jakby na układ nerwowy, tak? No i ona jest antagonistą receptorów adenozynowych i dzięki temu jakby oddala uczucie zmęczenia. Gdzieś tam
może jest podmiana tych reszt adenozynowych,
tak,
można, nie?
Tak, jakby w drugiej kolejności może też wpływać na jakby zwiększony wychwyt wapnia. Dzięki temu możemy jakby zwiększać siłę skurczu. Natomiast do tego mechanizmu działania potrzebna jest wyższych dawek kofeiny i ona jest na poziomie 5-6 mg, nie? Więc tutaj to na pewno działa wtedy na układ mięśniowy. A jeżeli chodzi o samą jakby naszą tolerancję, to bardziej tutaj mówilibyśmy o efektach ubocznych. Tutaj rzeczywiście w tym kontekście należałoby rozpatrzeć te różnice genetyczne. No i mamy dwa geny, które za to jakby odpowiadają. Pierwszy to jest tam CYP1A2 i on odpowiada za metabolizm kofeiny. I tutaj też warto zwrócić uwagę, że on odpowiada jakby za usuwanie kofeiny, tak? Nie za to, czy nam ona się szybciej pojawi we krwi, tylko czy będziemy sobie ją wolniej czy szybciej usuwać.
I okres tutaj, półtrwania.
Tak. I tutaj te widełki są jakby dosyć szerokie, bo powiedzmy, że mamy od 1,5 godziny aż do 9, nawet 12 godzin, tak?
To jest duża różnica.
To jest duża różnica.
Efekt nawarstwiania się, jeżeli ktoś przyjmuje tak dawki w ciągu dnia, nie?
Tak, tak. No i też pamiętajmy o tym, że musi minąć 5 okresów półtrwania, żeby jakby uznać, że substancja jest jakby wprowadzana dopiero jakby na nowo. Więc jak ktoś ma ten mega długi okres półtrwania, no to może się rzeczywiście okazać, że te metabolity się będą nawarstwiały. Bo na przykład też metabolit kofeiny paraxantyna jest wolniej gdzieś tam usuwany z naszego organizmu niż sama kofeina. I rzeczywiście to będzie mieć wpływ na takie na przykład czasem zbyt duże pobudzenie. I tutaj też od razu wkraczam w jakby drugi gen. On odpowiada właśnie za taką jakby pobudliwość naszego układu nerwowego. I są tutaj osoby, które na przykład już po 150 mg kofeiny mogą odczuwać taki większy lęk, niepokój. Ja na przykład jak robiłam badania z kofeiny, to raz się właśnie przeliczyłam i rzeczywiście wieczorem trochę się bałam. Sama siebie, że tak powiem. To te stany lękowe rzeczywiście mogą wystąpić i to przy tych dużych dawkach nam tutaj badani też to raportują. Ja powiedzmy, no nie wiem, nie wzięłam, myślę, że wzięłam około 10 mg na kilogram masy ciała, natomiast my też testowaliśmy dawki, które wnoszą 12 mg na kilogram masy ciała, tak? Więc to już te skutki uboczne występują. I też w kontekście w ogóle zdrowotnym, osoby, które mają ten wolniejszy metabolizm kofeiny, czyli ten pierwszy gen, o którym powiedziałam, bardziej są narażone raz, że na gdzieś tam nadciśnienie, czy na gdzieś tam choroby układu sercowo-naczyniowego, no bo mają dłużej po prostu tą kofeinę we krwi.
Okej, okay, no to rozwiniemy jeszcze może trochę ten temat tych skutków ubocznych. Dlaczego ja do nich nawiązuję? W tej chwili przeciętny Kowalski, tak populacyjnie, to jest taki 30-40-latek, właśnie nieźle zestresowany, gdzieś tam podlegający pod wyścig szczurów, lekko zaniedbany i teraz najczęściej niedospany, bo to niedospanie, jakby deficyty snu są takim problemem ogólnoświatowym, społecznym. No i teraz jak to się ma u takiej osoby? To jest już taki off-topic trochę, nie? Mówimy sobie o sportowcach, jak to wygląda z twojej perspektywy, na ile to ma sens? Bo powiedzieliśmy sobie, że w małych dawkach, jasne, nie? To gdzieś powinny być te wartości prozdrowotne, jeżeli jeszcze w kontekście kawy mówimy w ogóle przeciwnowotworowe, możemy całą listę sobie wymieniać. No a co jeżeli mamy taką lekko znerwicowaną osobę przepracowaną z deficytami snu? Mamy jakieś opracowania, mamy jakieś badania, które pokazują, jak w takich przypadkach może być destrukcyjna kofeina, przesadzanie z kofeiną?
W ogóle to warto zwrócić uwagę, że samo słowo kawa w jej etymologii oznacza odpędzać sen. Tutaj to pierwsze działanie gdzieś tam zarówno było wykorzystywane na frontach, nie wiem, czy wojny, czy w czasach właśnie zamierzchłych. Natomiast przeciwdziała ona snowi, tak? Ale no, wiadomo, że żyjemy w takich czasach, że potrzebujemy być jak najdłużej aktywni. No i wszyscy też poszukujemy takich szybkich, łatwych rozwiązań. Natomiast w moim odczuciu no, jest to po prostu odwlekanie takiego momentu odcięcia. I na pewno nie jest tak, że gdzieś tam możemy bodźcować ten nasz organizm w nieskończoność. Musi być też ten czas na regenerację. I rzeczywiście te problemy ze snem są często obserwowane u ludzi. No i wynika to z tego, że spożywają zbyt dużą ilość kofeiny i często robią to w godzinach wieczornych. Pamiętajmy o tym długim okresie półtrwania, więc nawet jeżeli wypijemy sobie kawę o 18, to może to oznaczać, że gdzieś tam te metabolity będziemy mieć dalej w okolicach godzin, kiedy byśmy musieli po prostu zasnąć, tak? No i dużo właśnie osób mówi, że nie może zasnąć, no, a wynika to po prostu gdzieś tam z przebodźcowania i zbyt dużej ilości kofeiny.
Zmęczenie z odbicia?
W badaniach naukowych jest tak, że kofeina poprawia rezultaty nawet w stanie zmęczenia.
No, ale bardziej mi chodzi o takie zmęczenie z odbicia, kiedy to stężenie kofeiny zacznie już znacząco spadać, kiedy właściwie zostanie już metabolizowana. Dlaczego o tym mówię? Ja napotkałem na taką publikację, właściwie na dwie publikacje, gdzie ten temat był poruszany i faktycznie kofeina potrafi potem potęgować to zmęczenie po kawie. Nie? To jest bardzo subiektywne, no bo to jakby ciężko też przebadać, no bo zwłaszcza kwestie zmęczenia. Jak to wygląda z twojego doświadczenia?
Tutaj można byłoby się odnieść do tego efektu jakby odstawienia, no bo w którymś momencie rzeczywiście tej kofeiny musimy sobie ją gdzieś tam odpuścić, tak dużym uproszczeniem mówiąc. I można to też na przykład tłumaczyć tym, że jeżeli ktoś pije, czy spożywa dużej ilości kofeiny, to przynajmniej w modelach zwierzęcych te receptory adenozynowe się namnażają. Czyli jakby im więcej pijemy tej kofeiny, tym potem więcej musimy tej kofeiny z powrotem spożyć, żeby te receptory adenozynowe zareagowały tak samo. Więc w momencie, kiedy będziemy się odstawiać, będziemy po prostu się czuli fatalnie, no bo te efekty odstawienia są już po pierwszych 12 godzinach. Więc oczywiście masz rację, że tutaj ten pewnie i ból głowy, i takie samopoczucie fatalne będzie rzeczywiście efektem tego.
No i to jest jakiś czynnik, który jest jednym z czynników takich ryzyka powstania uzależnienia, nie? No bo czy kofeina może uzależniać? Tak pytanie właściwe brzmi.
Były badania na ten temat i tutaj naukowcy się trochę spierają. Natomiast dotarłam do takiej klasyfikacji pewnie amerykańskiego towarzystwa jakiegoś tam uzależnień. Rzeczywiście można się uzależnić też od kofeiny. Jest to po prostu zwyczajny mechanizm. No, tak jak powiedziałam,
oni jeszcze tak chemicznie to argumentują, że spożycie kofeiny powoduje wytwarzanie się wielu tam metabolitów podobnych jak na przykład przy zażywaniu kokainy. Nie? No, ale to takie mocno ogólne pojęcie, które możemy podciągnąć pod wiele pewnie substancji. No ale to jakby ja tak sobie gdzieś tam doczytałem i widziałem, że oni się na to powołują.
Cieszę się, że przygotowałeś do tej rozmowy.
Jak kiedyś poczyniłem odnośnie właśnie skutków ubocznych kofeiny taki artykuł i skupiałem się tylko na tych złych stronach, dlatego tak się teraz mądrzę z tego. Dużo mniej czytałem na temat zastosowania w sporcie i dlatego rozmawiam z tobą. Okej, to jeszcze taki off topic ciąża. Healthy, not healthy.
Czy ciąża jest zdrowa?
Nie, czy kofeina w ciąży jest zdrowa?
Teoretycznie do 200 mg dziennie można spożywać, natomiast no, kofeina również przekracza tą barierę krew-łożysko, więc ona będzie dostawała się do organizmu dziecka i też organizm dziecka nie ma wykształconych enzymów, które będą pozwalały na jej eliminację i ten okres półtrwania też będzie bardzo długi. Też dlatego kobiety do 6 miesiąca karmienia nie powinny spożywać zbyt dużej ilości kofeiny, bo organizm dziecka nie będzie w stanie jej metabolizować, a dostanie się ona do jego organizmu.
Wracamy do sportu. Sport to jest nasze zainteresowanie, jeżeli chodzi o tą rozmowę. Jak powinien wyglądać dobrze zaprojektowany protokół, który możemy sobie wytestować tą kofeinę? Nie? Musimy trochę odtworzyć te środowisko startu. Nie? Jak to powinno wyglądać, żeby było zgodnie z zasadami sztuki?
Przede wszystkim chciałam podkreślić, że musi być on najpierw przetestowany, czyli w warunkach symulowanego startu. I tutaj część sportowców o tym zapomina, no bo niestety wymaga to od nas zaangażowania. Po prostu się tam nie chce i nie sprawdzamy tego w warunkach symulowanego startu. Jeżeli chodzi o czas podania, to tutaj tak, teoretycznie ten pik kofeiny jest po 60 minutach, ale czasami może być to pomiędzy 45 a 90 minutą, więc też by trzeba było sobie to wytestować. To jest pierwsza rzecz, tak? Czyli ten czas. Druga rzecz to są dawki. Tak jak powiedziałam, od 3 do 6 to są takie najczęściej stosowane, ale być może na kogoś zadziała dawka albo niższa, albo wyższa. I też zależy oczywiście od konkretnego sportu. Bo na przykład nie, w biatlonie, tak, gdzie zadaniem sportowców będzie również strzelanie, ta kofeina może działać negatywnie. Ja na przykład też miałam sportowców ze strzelectwa sportowego, których serdecznie pozdrawiam. I oni na przykład unikają tej kofeiny z racji tego, że ona wywołuje u nich zbyt duży gdzieś tam reakcje nawet w takim normalnym życiu, no i przeszkadza im to gdzieś tam w tych warunkach rywalizacji. Czyli musielibyśmy wytestować dawki. Kolejna rzecz to są źródła. Czyli mamy różne źródła kofeiny, czyli tak, no kawa jako takie najbardziej typowe, energetyki, kofeinę w formie płynnej, kofeinę w formie kapsułek, kofeinę w formie gumy. Na to też zwracam uwagę, bo ta kofeina w formie gumy wchłania się już po 15 minutach, ma ten pik, więc w sytuacjach, gdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć konkretnie, kiedy mamy swój start, to też jest dobre rozwiązanie.
Są też kofeiny... To jest podyktowane tym wchłanianiem podjęzykowym, tak?
Tak. Po 15 minutach, po 20 jest już gdzieś tam ten pik we krwi. Też są, co prawda jeszcze tego ja nie testowałam, ale jest nawet kofeina w aerozolu. To jest taka kofeina, która jakby się tak wdycha. To też jest ciekawe gdzieś tam, ale na polskim rynku ja przynajmniej tego nie spotkałam. To jest na rynkach amerykańskich.
Ja, że nawet gum nie spotkałem.
To gumę można kupić i działają. Czyli mamy tak, formy już sobie rozpatrzyliśmy, no i potem patrzymy sobie, czy gdzieś tam nasza kofeina poprawia rezultaty, czyli znowu musimy do tego podejść skrupulatnie.
No, zmierzyć to, nie? Bo tu znowu ta kwestia mierzalności.
Tak, no i czucie i wiara bardziej przemawiają do nas niż męca szkiełko jego. W ogóle sportowcy dużo rzeczy czują, trenerzy też, my też w sumie.
Ja w ogóle mam problem z tym, że czasami, jasne, wiemy, że chcemy, żeby to było mierzalne, ale czasami ich przekonanie, że coś działa, ono ma większą wartość niż nawet czasami ta substancja. Ja tego nie lubię zabijać, nie? Czy jak czasami...
Oczywiście, na każdego działa no, okej. Okay. Na mnie też, no, na każdego z nas działa. Nie. Nawet są takie badania w ogóle z kofeiną, że największe działanie kofeiny jest w momencie, kiedy my jesteśmy przekonani o tym, że ją dostajemy i że ona działa i ją naprawdę dostajemy. Bo były takie próby krzyżowe, nie? Że badania dostawali kofeiny, aby informowali, że to jest placebo, dostawali placebo i byli informowani, że to jest placebo i tak na krzyż, nie? Ona działała najlepiej, kiedy my byliśmy przekonani jakby o jej działaniu farmakologicznym i ona rzeczywiście była podana, więc to przekonanie też działa, nie? Natomiast no, trzeba byłoby też to zobaczyć, bo jest taka część populacji, która, przynajmniej tak było w takich badaniach, której na przykład pogarszają się wyniki po kofeinie, nie? No i też trzeba było zobaczyć, jak w kontekście sytuacji stresowych ta kofeina będzie działała, bo ona może jakby bodźcować to nadmierne pobudzenie. No i te skutki uboczne mogą gdzieś tam się...
Czyli obwodowo na przykład na gospodarkę wapniową wpłynie pozytywnie, a na przykład na układ
nerwowy, tak.
Będzie depresyjnie gdzieś działała,
tak,
nie?
Tak,
ograniczy.
Tak, no. No bo jakby w ogóle duże stężenie kofeiny ma wpływ po prostu na mięśni. On nawet ktoś nie żyje, to się domyśla, że mięśni kurczy, jakby badania izolowane mięśniu. Natomiast no, gdzieś tam ten nasz układ nerwowy ma też swoje ograniczenia. Nie?
To chyba najtrudniejsze uzyskać takie warunki startowe właśnie, jeżeli chodzi o obciążenie psychiczne, żeby wytestować tą kofeinę, nie? Zwłaszcza w kontekście kofeiny, no bo jak sobie jakiś inny suplement, który niekoniecznie tak działa dobrze na ośrodkowy układ nerwowy damy, no to ten stres gdzieś tam będzie w granicach tolerancji. Jak tu sumujemy kofeinę plus obciążenie stresem startowym?
No dlatego to trzeba gdzieś tam bardzo świadomie podchodzić do tego, jak ona działa po prostu. No i no taka świadomość przynajmniej w moim odczuciu dużo daje sportowcowi i trenerowi.
Wiesz co, jest taki jeden też temat, który zupełnie znowu wskoczył mi teraz do głowy, nie chcę o nim zapomnieć, więc pytanie zadam. Ta kofeina odwadnia czy nie? Wpływa na odwodnienie? Jest diuretykiem?
Jeżeli chodzi o kofeinę i kawę, to trzeba i herbatę, to trzeba na pewno rozpatrzyć dwie rzeczy, tak? Kofeina, jako sama kofeina, substancja chemiczna, ona odwadnia. Natomiast jeżeli ją spożyjemy z kawą, która jest w wodzie, czyli kofeina jest w wodzie, w kawie, no to jakby to wyjdzie na zero. Jak były badania na poziom właściwy moczu, to przy 9 mg kofeiny był zmieniony ten ciężar właściwy moczu. A tak to raczej nie obserwuje się takich efektów. Ta diureza może jest tak trochę zwiększona jakby bardzo doraźnie, natomiast w kontekście jej potencjału odwadniającego, to tutaj raczej jest gdzieś to zbyt tak napiętnowane, że tak powiem. I rzeczywiście do 400 powiedzmy miligramów dziennie można powiedzieć, że ona nie odwadnia. No i też my się też przyzwyczajamy do jej jakby działania, więc raczej w tych niższych dawkach nie trzeba byłoby się tym bardzo przejmować.
Jak ktoś ma wrażenie, że ona tak bardzo nasila produkcję moczu, to wypił sobie litrową kawę ze Starbucksa, to najprawdopodobniej dlatego, że wypił litr płynu.
Tak, po prostu płynu, nie?
I mam wrażenie, że go kawa odwadnia. Jakby wypił litr wody, to dokładnie będzie miał ten sam efekt. Okej, nawiązujesz cały czas do dawek i teraz spróbujmy sobie jeszcze i tak podsumować. Jeżeli mamy przeciętnego Kowalskiego, to co on powinien wiedzieć o dobraniu tych dawek, żeby nie było chaosu? Mhm.
Można powiedzieć, że takie dawki zdrowotne, takie dla zwykłego zdrowia, to jest powiedzmy poniżej 400 mg dziennie dla osoby, która waży około 70 kg, tak? Czyli jedna łyżeczka kawy parzonej ma około powiedzmy 100 mg kofeiny, więc jeżeli ktoś sobie wypije dwie kawy dziennie z dwóch łyżeczek parzonej, sypanej kawy, to jest jego maks. Pamiętajmy o tym, że kofeina również jest w coli, jest w energetykach. W energetykach jest powiedzmy około 80 mg na porcję, więc to jest gdzieś tam kolejne źródło. W herbacie również jest trochę kofeiny, tak? W herbacie powiedzmy tak średnio będzie około 30 mg. Jak jest krótko pożądane, to jest mniej. Jak jest długo pożądane, nawet może być 60 mg. Tak? Więc jak sobie ktoś pije na zmianę kawę, herbatę, to sumarycznie może rzeczywiście być tego sporo.
Okej. Okay. Jakbyśmy chcieli dawkę w miligramach na kilogram masy ciała, jesteśmy to w stanie jakoś ustandaryzować?
Ta zdrowotna? Mhm. 5,7 mg na kilogram masy ciała to jest taka ta górna granica zdrowotna.
Mhm. Dobowe spożycie?
Tak.
Mhm. Okej. Okay. Dla maksymalizacji wyniku sportowego w kontekście kształtowania siły i mocy taka najlepiej wypadająca w badaniach dawka to?
Najwięcej badań na razie jest na poziomie 5-6 mg, więc to muszę powiedzieć. Mhm. Natomiast można byłoby sobie zobaczyć, jak te dawki, na przykład 7-8, będą też wypadały, ale to by trzeba było sobie po prostu przetestować i zmierzyć. I tutaj w naszych badaniach tak często jest, że nawet jak są takie te skutki uboczne, to te wyniki się mimo to poprawiają. Nie? Więc to też jest warte do rozważenia, ale te wyższe dawki to już w ogóle byłyby tylko tak naprawdę w protokołach tych startowych i w momencie, kiedy nie mamy następujących dzień po dniu sobie konkurencji.
Czy z jakiegoś powodu warto sobie robić odwyki od kofeiny? Czy to ma sens, nie?
Trochę nie wiadomo. W sensie, że te pierwsze objawy odstawienia są po 12 godzinach, pik tam jest po 50 godzinach. Nie umiem jakby z pełną odpowiedzialnością odpowiedzieć na razie na to pytanie.
No. Od razu przyszła mi na myśl takie badanie, które by próbowało to w jakiś sposób zweryfikować. Mam osobę regularnie korzystającą z kofeiny, plus biorące większe dawki na przykład przed startami i potem sobie sprawdzamy, nie? Czy takie regularne branie jak wpływa na wynik na jakimś sam starcie, a na przykład jakiś okres odstawienia i powrót do tych dawek, nie? Czy to by miało sens? To, takie?
To było na przykład takie jedno badanie, że przez 20 dni podawano 3 mg na kilogram masy ciała w kapsułce i potem sprawdzano, czy te 3 mg po tych 20 dniach zadziałają. I zadziałały. Czyli jakby te 20 dni nie wystarczyło, żeby się organizm przyzwyczaił. Ale badania na modelach zwierzęcych pokazują, że do tych niższych dawek dłużej się jakby przyzwyczajamy, więc być może ten czas był zdecydowanie za krótki. Jedno chyba było takie badanie, że ktoś robił sobie tam 4 dni, minimum 4 dni przerwy, ale jeszcze musiałabym spojrzeć, jaki tam był gdzieś tam efekt. Natomiast na pewno ten protokół takiego tego odstawienia przedstartowego to jest kolejny pomysł tak naprawdę na nasze badania, bo w kontekście siły i mocy na pewno to nie było sprawdzane.
Aleksandro, czy jest jeszcze coś, co nie powiedzieliśmy o kofeinie, a co wartałoby dodać? Dużo poruszyliśmy tematów.
Co jeszcze nie powiedzieliśmy? No u dzieci myślę, że to jest ważne.
Mhm. Jak to wygląda? Bo teraz tak, no młodzież w tej
dzieci
chwili...
Dzieci u kobiet. W sensie, że z racji tego, że kobiety, przynajmniej z założenia, mają niższą masę ciała, to nawet jeżeli piją jakby tyle samo tej kofeiny, co mężczyźni, to w przeliczeniu na gram na kilogram masy ciała to wypada niekorzystnie. Miałam parę takich studentek, które na przykład spożywały powiedzmy 13, nawet 20 mg kofeiny na kilogram masy ciała, no po prostu były bardzo szczupłe. Więc to na pewno trzeba byłoby sobie też po prostu przeliczyć. To gdzieś tam informacja dla pani. No i dla dzieci, no które również z założenia przynajmniej mają masę ciała niską, to również to spożycie musi być nawet poniżej 3 mg na kilogram masy ciała, poniżej 2,5-3, a to można spokojnie uzyskać z paru energetyków czy z coli, więc tutaj też na to rodzice powinni zwrócić uwagę.
Bazując na wiedzy, którą posiadasz, od jakiego wieku młody sportowiec może korzystać z kofeiny?
Jeżeli chodzi o młodych sportowców, to tutaj najpierw ja przynajmniej nacisk jako też dietetyk kładłabym na podstawy. Czyli na to, żeby oni po prostu byli wyspani, a nie myśleli o tym, czy sięgnąć po kofeinę, czy nie. Nawet miałam takiego, po jednym z wykładów podszedł do mnie chyba jakiś trener. No i on zapytał się mnie właśnie o przełożenie tych wyników badań na jego praktykę sportową z młodymi piłkarzami. Bo oni często są jacyś śnięci, nie? No i generalnie no jest to no naprawdę, no, znaczy ja rozumiem tą sytuację, bo sama też byłam śnięta, jak byłam młodą zawodniczką, no ale wynikało to z tego, że nie zjadłam obiadu i uczyłam się do północy, a nie dlatego, że sobie nie wzięłam kofeiny, nie? Więc w tym kontekście najpierw trzeba zwrócić uwagę na podstawy, a suplementację chyba zostawić na może okres już tego profesjonalnego sportu. Na myśl mi przyszł teraz fakt, że gdzieś tam może Amerykanie to już przebadali.
Dlatego... Naukowcy z Massachusetts.
Naukowcy z Massachusetts i badania naukowe pokazują znanych amerykańskich naukowców na dużej próbie.
10 osób.
Na dużej próbie badanych. że kofeina dla osób pewnie dopiero uczących się w koledżu nie jest najlepszym pomysłem, skoro tam jest w tej listce ograniczona.
Natomiast, czyli najpierw się wyspać, a potem się pobudzać.
Tak, natomiast akurat ta moja odpowiedź myślę, że nie jest z kręgu też Evidence Medicine, tylko raczej z moich takich dywagacji na temat NCAA.
Okej, okay, to teraz tak, zawsze zadaję to pytanie, zadam i tobie. Evidence-based medicine czy doświadczenie? Czym się kierujesz w swojej pracy zawodowej? To było tak evidence-based, ta nasza rozmowa, że pytanie, że odpowiedź inna, aniżeli evidence-based, będzie mocno kontrowersyjna.
Tak? Ja starałam się, żeby było
nie,
praktycznie.
Nie, było bardzo evidence-based. Ale nie, to było też praktycznie bardzo, nie? Bo wzięłaś tą wiedzę i upakowałaś takie praktyczne ramy.
Swoje przyszłe projekty badawcze będę starała się tak komponować, żeby one mogły być prostym przełożeniem na praktykę sportową, bo uważam, że to jest luka i nawet Burk o tym pisała. Natomiast na razie jak to w ogóle nie wiemy aż za dużo. Natomiast z tą wiedzą, którą mamy, możemy spokojnie po prostu sprawdzać praktyczne gdzieś tam rozwiązania. Kofeina jest o takim mocno indywidualnym działaniu, więc tutaj praktykę powinien sobie gdzieś tam stosować każdy sportowiec i sam swój protokół badawczy wytestować. Moim zdaniem i ta praktyka sportowa i ta ścieżka Based Medicine idą razem, powinny przynajmniej iść razem. No i tutaj oczywiście wiele naukowców powie trenerom, że nie mieli nigdy z ręku książki do fizjologii, a natomiast trenerzy powiedzą naukowcom, że nigdy się nie spocili na siłowni, nie? No i tak jest aktualnie. Natomiast najlepsze efekty na pewno daje gdzieś tam połączenie tych dwóch składowych. No i pokazują to przecież wielkie sztaby medyczne, więc moim zdaniem nie ma takiej odpowiedzi, że to albo to, tylko to musi iść gdzieś tam dwutorowo, ale jest to dosyć trudne. Mhm.
Czy mogę użyć takiego, może tak, czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że to doświadczenie powinno trochę odsiewać rzeczy ważne od ciekawych z tego evidence base?
Tak, generalnie...
Bo mamy kupę badań, które raczej w kontekście ciekawostek możemy traktować.
Tak. No generalnie moim zdaniem w ogóle większość jakby wykładów, które prowadzę na uczelni, albo w ogóle nawet wykładów na jakichś konferencjach, tak naprawdę można by pewnie sformułować w abstrakcie, nie? Czy tam w paru, dwóch mądrych zdaniach. A cała rzecz to jest otoczka, ciekawostka. I tak naprawdę takich prostych, praktycznych rzeczy jest mało. I rzeczywiście jakby do praktyki sportowej te proste, praktyczne rzeczy się sprawdzają. No generalnie moim zdaniem w sporcie gdzieś tam no te proste, praktyczne rzeczy się tylko...
Make it simple, nie? Sportowcy to nie są osoby, które mają nie wiadomo ile czasu, żeby wszystko analizować. Oni muszą mieć proste rzeczy, nie? Oni muszą to kontrolować.
No takie właśnie ciekawostki różne to są takie, żeby sobie posłuchać, nie? A w sporcie no to
żeby
raczej...
robić otoczkę, że wie się wszystko albo coś, czego inni nie wiedzą.
No dzisiaj pokazałam, że bardzo dużo rzeczy jeszcze nie wiem. Między innymi tymi, gdzieś tam to uświadomiłeś. No. Natomiast... No co, no tutaj czasami nie ma jakiejś wielkiej, tak mi się przynajmniej wydaje, jakiejś wielkiej filozofii. Jak coś działa, to działa, no i tyle.
Twój wykład był turbo praktyczny, nie? Jak jego słuchałem w czasie tej konferencji na AWF-ie, był taki, jak być powinien. On był taki, że jak ktoś go słuchał, to wychodzi i mówi, dobra, ja coś z tego wiem, mogę teraz pójść do sportowca i to, co usłyszałem, ma jakąś praktyczną implikację. Nie było lania wody, było mówienie o konkretach, było odsiewanie rzeczy ważnych od ciekawych. Tak wykłady powinny być skomponowane, tak się je powinno wygłaszać i dlatego cieszę się, że porozmawialiśmy o tej kofeinie, bo te informacje, które powiedziałaś, są informacjami ważnymi, wartościowymi, które będą miały odzwierciedlenie w praktyce, myślę, wielu osób, które tej rozmowy z tobą posłuchają. Także Aleksandro, ja z tego miejsca dziękuję ci za poświęcony czas.
I mam mogę zadać jedno pytanie?
Jasne, że tak.
A czy ty wiesz, ile spożywasz kofeiny dziennie?
Bardzo ogólnie. 2 kubki kawy ustandaryzowane w miejscu, w którym pracuję. To spożycie u mnie też jest nieregularne. 5 lat temu nie spożywałem kawy w ogóle. Od czasu kupiłem sobie ekspres, znacznie wzrosło. Nie przyjmuję przedtreningówek, ale piję 2 kawy chyba raczej dla smaku. Nie? Bardzo, bardzo uznaniowe. Nie? Okay. Ale wrzucę sobie w kalkulator. Zresztą od ciebie zaraz sobie go wydębię i sobie powpisuję tam.
Cieszę się, że w takim razie mój wykład też miał praktyczną dla ciebie formę.
Aleksandro, wielkie dzięki. Dziękuję. Trzymaj się. Cześć.
Dziękuję.